Wiadomość w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Pod bramą wejściową Auschwitz-Birkenau odbyły się we wtorek centralne uroczystości związane z 70. rocznicą wyzwolenia niemieckiego obozu.
Bohaterami ceremonii było około 300 byłych więźniów. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele około 50 krajów, w tym koronowane głowy i prezydenci.
Wcześniej w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu sprawowana była msza święta dla byłych więźniów obozu Auschwitz. W homilii metropolita krakowski ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz mówił, że pokój jest darem Boga, o które trzeba prosić Jego samego. Dlatego tu się dziś gromadzimy na modlitwie, zanim zrobimy następny krok.
Ale trzeba zrobić ten następny krok, zmierzyć się z przeszłością, ze świadectwem i historią tego, co się stało. Trzeba, ożywiając pamięć o tym, czego odwrócić już nie możemy, szukać płynącego stąd przesłania na dziś i na przyszłość. Póki jesteście między nami, trzeba dać światu usłyszeć wasz głos. Wiele zależy w tej chwili od tego, na ile przekonamy nadchodzące pokolenia o potrzebie wyciągnięcia wniosków ważnych dla nich i dla świata, które oni będą kształtować.
Na Twitterze Ojca Świętego Franciszka, redagowanym w kilku językach, pojawiły się słowa: Auschwitz jest krzykiem straszliwego bólu i cierpienia, który przyzywa przyszłość budowaną na szacunku, pokoju i spotkaniu między narodami.
Henryk Duszyk, były więzień Auschwitz, mówi, że Oświęcim to przestroga dla świata.
Przeżyliśmy stratę, po prostu miejsce zagłady, olbrzymi cmentarz, gdzie przyjeżdżają jeszcze ci, którzy przeżyli to. Przyjeżdżają odwiedzić swoich bliskich, jak ja. Tutaj zginął mój ojciec, siostra, a ja jeden przeżyłem, mając 9 lat. Jest to okropna rzecz i okropne przeżycie. I nikomu nie życzę.
Na obchody wyzwolenia niemieckiego obozu nie zaproszono żadnego z członków rodziny rotmistrza Witolda Pileckiego, który jako więzień organizował tam ruch oporu. Zaproszenie otrzymał natomiast wnuk Rudolfa Hessa. Pominięcie członków rodziny Pileckiego jest skandalem, mówi profesor Wojciech Roszkowski, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego.
Źle się stało i wydaje mi się, że kancelaria premiera powinna mieć jednak pewien modus operandi, taki, który by pozwalał takich błędów unikać. To jest wpadka i taki wpadek powinno się jednak unikać. Rotmistrz Pilecki jest postacią niezwykłą. Został zaliczony do wąskiej grupy tak zwanych Heroes of Second World War, czyli bohaterów II wojny światowej, przez brytyjskiego historyka. To była postać niezwykła dlatego, że on dobrowolnie dostał się do obozu w Oświęcimiu, gdzie założył siatkę konspiracyjną i skąd przywiózł informacje z pierwszej ręki o tym, co się tam działo.
Obóz Auschwitz-Birkenau został wyzwolony dokładnie 27 stycznia 1945 roku. Tamte wydarzenia przypomina dr Marcin Paluch, historyk wojskowości.
Od strony bramy głównej Auschwitz uderza 1085 pułk strzelców, dowodzony przez pułkownika Anatolija Shapiro, Żyda, pułkownika Armii Czerwonej, który rozbija obronę niemiecką, a natomiast Auschwitz-Birkenau uderzają jednostki 107 dywizji i tam walczy 472 pułk strzelców, którzy ciężkie boje toczy od cały kompleks Auschwitz-Birkenau o tą Brzezinkę. Walki toczą się ciężkie, ale w ciągu całego dnia Sowieci opanowują ogromny kompleks, wchodzą do tej fabryki śmierci i wyzwalają około 9 tysięcy więźniów, którzy praktycznie zostali pozostawieni przez Niemców, aby umarli śmiercią głodową.
Obóz Auschwitz-Birkenau był największym hitlerowskim obozem koncentracyjnym i zagłady. Zginęło w nim co najmniej 1 100 000 ludzi. Około 90% zamordowanych stanowili Żydzi.
Poseł Maciej Małecki żąda wyjaśnień od ministra finansów w sprawie problemów w przekazaniu 1% podatku na Fundację Nasza Przyszłość.
Problem ten stwarzają niektóre urzędy skarbowe, które odmawiają przyjęcia PIT-u rocznego z odpisem podatkowym na rzecz tej organizacji pożytku publicznego.
Urzędnicy argumentują swoje działanie brakiem w ich wewnętrznym systemie informatycznym numeru konta bankowego fundacji.
W interpelacji za pośrednictwem marszałka Sejmu poseł Maciej Małecki pyta ministra Mateusza Szczurka o przyczyny, podstawę prawną oraz o wyciągnięcie konsekwencji wobec takiego działania urzędników. Sprawa bezprawnego blokowania Fundacji Nasza Przyszłość jest co najmniej dziwna, mówi poseł Małecki.
Fundacja Nasza Przyszłość prowadzi bardzo piękne inicjatywy. Ja zapoznawałem się z tym, na co fundacja chce przeznaczyć ten 1%. To jest patriotyzm, to jest edukowanie dzieci i młodzieży, to jest krzewienie historii Polski. To są piękne inicjatywy, na które poprzez 1% podatku mogą swoją cegiełkę dołożyć wszyscy Polacy, każdy kto chce. I teraz dziwnym trafem właśnie Fundacja Nasza Przyszłość została przyblokowana w jakichś rejestrach urzędów skarbowych. I na te pytania chcę uzyskać odpowiedź. I pytam jeszcze pana Mateusza Szczurka, jakie działania podejmie wobec potencjalnych strat, jakie w tej sytuacji mogła ponieść Fundacja Nasza Przyszłość.
Rzecznik resortu finansów Wiesława Druszcz mówi, że urzędy odmawiając przyjęcia PIT-u z KRS-em Fundacji Nasza Przyszłość działają bezprawnie. To, że nie ma jej w systemie obsługującym urzędy skarbowe dostarczonym przez Ministerstwo Finansów, nie ma żadnego znaczenia.
Nie ma znaczenia, co figuruje w słowniku, który jest w formie elektronicznej implementowany w systemie informatycznym urzędów skarbowych, ponieważ wiążącym dla urzędów skarbowych jest wykaz organizacji pożytku publicznego, który jest publikowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Nie ma takiej możliwości, aby Urząd Skarbowy odmówił przekazania 1% na rzecz organizacji, która widnieje w wykazie Ministerstwa Pracy. Wszelkie próby odmowy byłyby nieprawdopodobne.
Fundacja Nasza Przyszłość zachęca wszystkich, którzy mają problemy ze złożeniem PIT-u, ze wskazaniem 1% na fundację, o kontakt pod numerem 22 535 64 71.
W sytuacji, gdy urzędnik nie będzie chciał przyjąć deklaracji, należy poprosić o interwencję naczelnika Urzędu Skarbowego, a także skontaktować się z Ministerstwem Finansów pod numerem 22 694 38 52.
Urzędnik powinien też dokonać adnotacji na deklaracji, dlaczego nie chce jej przyjąć.
Jeżeli do piątku premier nie spotka się z rolnikami, w sobotę odbędzie się zakrojona na szeroką skalę manifestacja. Alarmują rolnicy, którzy przybyli we wtorek do Warszawy, aby spotkać się z premier Ewą Kopacz. Do spotkania jednak nie doszło.
Rolnicy zostawili jedynie petycję w kancelarii premiera i nie kryją swojego oburzenia. Przypominają, że sama Kopacz mówiła, że jest człowiekiem dialogu. Tymczasem w przypadku rozmów z rolnikami tego dialogu nie ma.
Mimo wielokrotnych apeli do premier, nasze postulaty dalej pozostają bez odpowiedzi, mówi senator Jerzy Chruścikowski, przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych.
Do tej pory, mimo trzykrotnego zaproszenia do rozmów, nie odpowiedziała Solidarności Rolniczej. To nie dziwię się, że dalej tak postępuje, bo widać jest taka tendencja tego rządu i to nie jest tylko tendencja tego rządu, ale rządu Donalda Tuska, który przez 7 lat nie znalazł ani razu na spotkanie, czyli widać wyraźnie rolnicy są dla nich nieważni. Liczą się tylko siłą, jeżeli siła ich zmusi, to wtedy pod siłą rozmawiają. Przykład górników. Natomiast boleję nad tym, że tak ten rząd postępuje. My zapowiedzieliśmy trzeciego protest i trzeciego na protest wychodzimy i to już jest we wszystkich regionach kraju będzie realizowane. To jest etap ostrzeżenia, natomiast jest zapowiedź przy naszej strony i upoważnienie Rady Kraju, żeby zorganizować ogólnopolski protest, jeżeli rząd dalej nie potraktuje poważnie rolników.
Rolnicy nie czekają już na zapewnienia rządu o pomocy, ale domagają się konkretnych działań. Alarmują, że banki zaczynają licytować gospodarstwa, bo zadłużeni rolnicy nie mają gdzie sprzedać swoich produktów, są niewypłacalni.
Protestowali w ramach solidarności z kolegami z kompanii węglowej. Teraz kilku górnikom z JSW grozi utrata pracy. Władze spółki przesłały do związków z kopalni Budryk wnioski o zgodę na zwolnienie organizatorów tamtejszego strajku. Według władz był on nielegalny.
Sprawa dotyczy 10 osób. W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej ogłoszono pogotowie strajkowe. W obronie górników stanął lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Stwierdził, że zwolnienia związkowców to kolejna akcja władz JSW podlegających premier, zmierzająca do wywołania następnego konfliktu w górnictwie.
Jeżeli pani premier twierdzi, że jej mediacja i działanie doprowadziły do uspokojenia bardzo zaognionej sytuacji na Górnym Śląsku, to działania zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej zmierzają przecież zupełnie w przeciwnym kierunku. Rodzi się pytanie, czy jest to działanie wbrew woli pani premier, czy jest to działanie, które ma sabotować działanie pani premier Wykopa, czy jest to działanie zaplanowane, które ma być wyrazem funkcjonowania w ramach złego i dobrego policjanta, tym dobrym policjantem Ewa Kopacz, która stwarza wrażenie, że chodzi jej o godzenie i o rozwiązywanie konfliktu, a tym złym policjantem działającym pod nadzorem ministra gospodarki zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Solidarna Polska chce także obniżenia pensji członkom zarządu spółek węglowych. Z medialnych informacji wynika, że prezesi i wiceprezesi zarabiali w ciągu roku nawet 1 000 000 zł.
Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego wyrazili sprzeciw wobec wprowadzenia do sprzedaży tabletki dzień po bez recepty.
Zwrócili się z apelem do resortu zdrowia i parlamentarzystów, aby tabletki tego typu nie były rozpowszechniane i sprzedawane w Polsce, gdyż zawierają liczne substancje działające szkodliwie na organizm człowieka.
Dorota Chilik, radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego, inicjatorka apelu, zwraca też uwagę na farmaceutów, którzy będą musieli sprzedawać pigułkę wbrew swojemu sumieniu.
Chodzi o to, by pokazać zagrożenia, o których mówi się niedostatecznie wyraźnie. Kolejnym takim celem jest to, by pokazać mieszkańcom województwa podkarpackiego, nie tylko województwa. Myślę, że każdy nosi w sercu gdzieś głęboko właśnie to, że chronimy ludzkie życie, walczymy o ochronę ludzkiego życia i ta kwestia jest bezdyskusyjna. Ważnym odniesieniem jest to, żeby zwrócić opinię publiczną, żeby wywołać dyskusję, żeby powiedzieć, że pigułki hormonalne są wprowadzone z lekkością witaminy C w aptekach. Farmaceuci się burzą.
Według rządowych zapowiedzi w Polsce pigułka dzień po ma być dostępna bez recepty dla osób powyżej 15 roku życia.
Rada Najwyższa Ukrainy uznała Rosję za agresora, a separatystyczne republiki Doniecką i Ługańską za organizacje terrorystyczne. Parlament wyraził także nadzieję, że podobne decyzje podejmą inne kraje i światowe organizacje.
Ukraina pozostaje celem agresji wojskowej Federacji Rosyjskiej. Tylko w ciągu ostatnich 2 tygodni w wyniku ataków separatystów w Wołnowasze, w Doniecku i Mariupolu zginęło około 50 cywilnych obywateli Ukrainy, mówiła przedstawiając projekt uchwały deputowana partii Samopomoc Hanna Hopko. Rezolucję w tej sprawie poparło w głosowaniu 271 deputowanych, w liczącym formalnie 450 posłów w parlamencie.
Dr Łukasz Kistar z Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas zwracał uwagę, że Ukraina i Rosja wciąż jednak nie zerwały stosunków dyplomatycznych.
To jest taka dziwna wojna, bo to jest wojna jednak, ale ona co jakiś czas nabiera coraz to nowych akcentów. To jest jeden z tych akcentów, czyli przyjęcie przez ukraiński parlament aktu, w którym twierdza, że Rosja jest agresorem. Jest to coś, co w realnych stosunkach międzynarodowych ma znaczenie, ale tak naprawdę wydaje się, że w rzeczywistości tej właśnie wojny, tego konfliktu nic się nie zmieni i dalej będzie to właśnie taka dziwna wojna.
W związku z eskalacją konfliktu na wschodniej Ukrainie Unia Europejska rozważa zaostrzenie sankcji wobec Rosji. Unijni szefowie dyplomacji zajmą się tą kwestią w czwartek. Zwrócili się o to przywódcy państw członkowskich, którzy zajmą się tą sprawą na szczycie w lutym.
3 słowackie telewizje odmówiły emisji spotu promującego tradycyjny model rodziny i sprzeciwiającego się adopcji dzieci przez homoseksualistów.
Materiał miał być elementem kampanii przed zbliżającym się na Słowacji referendum dotyczącym homomałżeństw, homoadopcji i wychowania seksualnego.
Słowacy odpowiedzą na pytania, czy za małżeństwo uznają tylko związek jednej kobiety i jednego mężczyzny, a także czy udział dziecka w wychowaniu seksualnym w szkołach powinien być poparty zgodą rodziców. Dotychczas, według badań, większość Słowaków opowiada się za tradycyjnym modelem rodziny.
Słowackie społeczeństwo przejawia prawidłową postawę poszanowania tradycyjnej rodziny i godności człowieka, mówi profesor dr habilitowany Urszula Dudziak z Instytutu Nauk o Rodzinie KUL.
Przeciw wobec promowania homoseksualizmu ma ogromny sens, ponieważ dzieciom należy ukazywać prawidłowe wzorce, a tylko w jedności mężczyzny i kobiety bierze początek życie, bierze początek nowy człowiek i tego życia nie należy wypaczać, zaburzać, ale dawać mu właściwe formy, właściwe miejsce, właściwą atmosferę rozwoju. Należy pomagać w rozwoju młodego człowieka, a nie mu szkodzić. Należy ukazywać prawdę, a nie fałszować zastaną rzeczywistość.
W Polsce telewizja publiczna pomimo sprzeciwu wielu środowisk wyemitowała spot promujący homozwiązki.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.